Cześć, nazywam się Mikołaj Cichomski, prowadzę blog i podcast Życie w Podróży. To takie miejsca, w których znajdziesz wszystko to, co związane z niskobudżetowymi podróżami. Relacje z wyjazdów, rozmowy z ciekawymi osobami o ich wyprawach, przygodach, doświadczeniach i praktycznych wskazówkach dla każdego, kto lubi poznawać świat. Jak planować podróż i co zrobić, żeby w trakcie było ciekawie i ostatecznie, żeby wrócić z nich ze świetnymi wspomnieniami. Jeżeli szukasz inspiracji i motywacji do działania, niezależnie od tego, czy pracujesz stacjonarnie na etacie, jesteś wolnym ptakiem, lubisz samodzielnie eksplorować świat, czy ze znajomymi w grupie, to świetnie trafiłeś. Zadbam o to, żeby u mnie nie było nudno. Moim mottem jest jedno zdanie. Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, aby stały w portach. I to jest też kwintesencja tego, co na blogu i w podcaście. Dzięki, że jesteś tutaj. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego podcastu zaciekawi Cię. Chciałem przedstawić Wam mojego pierwszego inaugurującego podcast gościa, Karolinę Pominkiewicz. Karolina pracuje od ponad 2 lat jako stewardessa w liniach lotniczych Emirates i mieszka w Dubaju. Jak zaczęła się jej przygoda z lataniem? Jak wyglądała rekrutacja, a jak codzienne życie w Emiratach i praca na pokładzie samolotu, czasem nawet, jak się okaże, 16 godzin w trakcie jednego lotu. To wszystko i o wiele więcej dowiedzie się z tej rozmowy już właśnie teraz. Chciałam wyjaśnić naszym słuchaczom od samego początku, że mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać i się widzieć tak naprawdę kilka lat temu, a poznaliśmy się dzięki Rafałowi, czyli Rafał to jest brat Karoliny. Mieszkał przez pewien czas u mnie, więc to siłą rzeczy, ale też to nie było tak, że dzień w dzień się widywaliśmy i się jakoś mocno przyjaźniliśmy, po prostu mieliśmy okazję się poznać. I właśnie Karolina, jak ostatnim razem się widzieliśmy, w Lublinie zresztą, to z tego co ja pamiętam, zajmowałaś się kompletnie czym innym. To znaczy na pewno nie była to turystyka, na pewno nie była to branża i po pewnym czasie na fejsie widzę zdjęcie twoje w uniformie. Nie wiem, czy to już wtedy był uniform Emirates, ale na pewno ewidentnie służbowy strój stewardessy. Możesz powiedzieć w ogóle, jak to się stało? Znaczy, jak doszło do tego, że się przeprowadziłaś, że podjęłaś taką pracę?
No to długa historia, muszę przyznać, bo rzeczywiście wcześniej zajmowałam się zupełnie czym innym. Pracowałam w Polsce w optyce.
W optyce?
I to się zaczęło chyba od tego, że byłam menadżerem sieci salonów optycznych. I w końcu wyszło tak, że się przeprowadziłam na rok do Stanów, wiesz? Tego się zaczęło. Pomieszkałam sobie rok w Nowym Jorku i tam się zastanawiałam nad tym, czego nie chcę robić, a co chciałabym robić. No i doszłam do wniosku, że chciałabym, aby ktoś mi płacił za zwiedzanie świata. Super. Dosłownie. Więc wtedy zrobiłam takie małe rozeznanie we wszystkich liniach lotniczych. No i padło na Emirates ze względu na wiele czynników. Przede wszystkim na warunki zatrudnienia i na możliwość zwiedzania tak naprawdę, dlatego że Emirates ma najwięcej kierunków, najwięcej lotów robi. Więcej i najciekawsze ma miejsca, do których lata, więc to było chyba.
Ale takie... powiedz, brałaś jeszcze w ogóle pod uwagę inny typ pracy? Znaczy taki, który byłby związany właśnie z turystyką, z podróżowaniem? To było kilka opcji i coś przeważyło, że to właśnie będzie praca stewardessy? Czy jakby zupełnie naturalnie stwierdziłaś od początku, tak, tylko ta praca, tylko kwestia tego, gdzie będę latać, tak, z kim, czy to tak wyglądało?
Tak, z tego co pamiętam, to ja od razu się zdecydowałam na to, żeby jednak latać. Jednakże u mnie to od początku było tak, że to nie będzie na zawsze, wiesz? Że ja sobie to porobię przez chwilę i potem...
I później coś się zmieni ewentualnie,
tak? Innego.
A dawałaś sobie jakiś w ogóle konkretny zakres czasu, kiedy będziesz tą pracę wykonywała i później na pewno już to zmienisz? Czy to tak zupełnie też naturalnie... Na zasadzie, no zobaczymy, tak? Jak już poczuję, że muszę to zmienić, czy chcę, to wtedy to zmienię.
Wiesz co, no ja uważam, że w życiu wszystko jest, wszystko się może wydarzyć, więc od początku założyłam sobie, że będę latać 3 lata. Natomiast oczywiście wiadomo, ja zawsze biorę pod uwagę to, że moje życie w każdej chwili może się zmienić. Jedna decyzja zawsze wszystko zmienia, więc nigdy nie wiadomo, co będę robić i gdzie wyląduję za pół roku tak naprawdę. Natomiast dopóki co latam już 2 lata, I myślę, że dotrzymam słowa, że polatam 3-3,5 roku i będzie czas na
Jasne. Wiesz co,
zmianę.
ja tak jak przyglądam się na twój profil na fejsie chociażby, to miałem wrażenie, że to o wiele dłużej trwa niż 2 lata. Ja bym powiedział, że w ogóle może z 4 czy z 5, ale to dlatego, że no, jak widzę cię w przeróżnych miejscach na świecie, to takie naturalne odczucie, że po prostu to trwa długo już, ale w sensie takim pozytywnym, tak? Że już tyle miejsc widziałaś, tyle zobaczyłaś, że no, tylko pozazdrościć. Ale właśnie, bo i jeżeli
Tak.
chodzi o tą zmianę, tak? No bo to bardzo duża zmiana. No już sama przeprowadzka za granicę do Stanów to pewnie spora zmiana. Chodzi mi o teraz jakby reakcję, nie wiem, twoich bliskich, rodziny, jakim zakomunikowałaś, że teraz to będzie taka właśnie praca, że będziesz mieszkała nadal, no z dala od Polski. Jak oni to w ogóle zareagowali na tą decyzję?
No, za pierwszym razem, jakim powiedziałam, że lecę do Stanów, to byli przerażeni. Aczkolwiek ja muszę przyznać od razu, że ja mam ogromnie dużo szczęścia, dlatego że przez cały czas zawsze moja rodzina była bardzo, bardzo za mną i cokolwiek bym kiedykolwiek sobie nie wymyśliła, to oni zawsze mnie wspierali, więc generalnie powiedziałam im, że lecę do Stanów i no, na początku był
Nawet.
płacz, bo jak to? No oczywiście mamy takie są, że ona zawsze, o Boże, ale to tak daleko, jak ty sobie poradzisz sama, nikogo nie
Jasne.
znasz. A mówię, dobrze, nic nie martw, jakoś sobie poradzę. No i dali radę, potem to już chyba nawet nie było dla nich wielkim zaskoczeniem, jak wróciłam i powiedziałam, no dobra, to teraz planuję lecieć do Dubaju, tylko najpierw muszę dostać pracę. I 2 miesiące później dostałam pracę, wszyscy się cieszyli, o hurra, udało ci się, to co,
Czyli
pakujemy się.
była taka naturalna
Także.
zupełnie obawa, szczególnie tak rodziców, o to, jak tam sobie poradzisz i w ogóle ta odległość od nich, ale no właśnie, bo Stany to jeszcze trochę inny rodzaj miejsca niż Zjednoczone Emiraty, nie? Niż Dubaj. Oni nie mieli już później z tym problemu, jak usłyszeli właśnie, że to będzie taki region świata, który się też w jakiś tam sposób kojarzy, tak? Kojarzy, no. Chodzi o to, że to jest zupełnie inna mentalność, inna kultura. Tutaj z tym jakby nie mieli jakichś tam problemów, obaw o to?
Mieli, na pewno mieli, dlatego że to jest zupełnie inna kultura, jest to kraj muzułmański, więc Polska jest dosyć specyficznym krajem, dlatego że my jesteśmy karmieni tylko tym, co się dzieje, tym, co nam pokazują media, tak? Więc na podstawie tego, no niestety nie w oczach moich rodziców przede wszystkim, bo Rafał, mój brat, to on tak raczej w miarę spokojnie do tego podszedł, natomiast rodzice jednak mimo wszystko, no byli dosyć przerażeni, natomiast co się później okazało, już w prawdziwym życiu, jak już się przeprowadziłam, jak już sama się przekonałam, bo muszę przyznać, że sama na początku się zastanawiałam, jak to będzie, no bo tak naprawdę nie wiemy, no. Wydaje nam się na początku, że te kraje muzułmańskie to wszyscy muszą się zakrywać, na przykład,
Tak, to takie pierwsze skojarzenie, nie? Szczególnie
bo
jeżeli
tutaj
chodzi o kobiety.
są kabaja. Dokładnie. Natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Absolutnie nikt się nie zakrywa, chodzimy normalnie w shortach. Dubaj jest też specyficzny, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania w tych wszystkich krajach muzułmańskich, dlatego że w Dubaju, ostatnie statystyki nawet widziałam, jest 15% lokalnych, więc 85% osób mieszkających w Dubaju to są ekspaci, to są ludzie z Australii, ze Stanów, z
Społeczność
Europy.
napływowa, tak?
Tak, dokładnie. Także dosyć swobodnie się to czujemy. I nawet już jak się jedzie do Abu Dhabi, które jest 1,5 godziny drogi stąd, czuć
Aha,
różnicę.
okej.
Tam jest bardziej konserwatywnie, wszyscy są bardziej pozakrywani i tak dalej, a tutaj nie. Tutaj jest
Jasne.
zupełnie.
Wiesz co, jeszcze o Dubaj, o mieszkanie w tym miejscu też cię podpytam, bo to też taki ciekawy temat. Jeszcze tak na moment wracając do samego tematu pracy stewardessy, to powiedz, jak w ogóle wygląda rekrutacja, tak? Bo ja znam sporo osób, które w ogóle myślały, czy myślą o tym, żeby podjąć taką pracę. Może niekoniecznie w Emirates, bo to już jest taka wyższa półka i jestem przekonany, że trudniej się dostać do tych linii lotniczej, ale sam proces, jak to wyglądało w twoim przypadku?
Wiesz co, no proces rekrutacji jest dosyć długi, muszę przyznać. Sama rekrutacja składa się tak jakby z trzech etapów. Więc najpierw jest tak zwany open day, czyli dzień otwarty, gdzie przyjeżdżają panie z Dubaju i o tam danej godzinie jest taki dzień otwarty, pokazują prezentację i potem dosłownie jest z każdym rozmowa 60 sekund, maksymalnie 2 minuty. Oddaje się CV i one zadają dosłownie 2-3 pytania i to tyle. I później czeka się na telefon tego samego
Aha.
dnia, tam powiedzmy do 15. Jeżeli pani oddzwonią do ciebie, to znaczy, że zapraszają cię na następny dzień, no, w którym już są różne etapy, tam zadania grupowe, powiedzmy. Tak to było. Były 3 zadania, 2 zadania grupowe i był test z
Czyli a
angielskiego.
ten drugi dzień, bo rozumiem, że ten pierwszy to ten taki szybki interwiu, bardzo szybki, tak? I bardziej poznanie
Tak.
firmy, czyli żebyś ty sama też mogła zobaczyć, jak to wygląda. Drugi dzień to rozumiem, że role się trochę odwracają, oni jeszcze bardziej jakby starają się poznać ciebie jako swojego potencjalnego nowego pracownika i tutaj przypatrują się temu, jak sobie radzisz z różnymi zadaniami. Ten drugi dzień to jest, to kilka godzin trwa, to jest cały dzień.
Tak, z tego co pamiętam, to był dosłownie cały dzień, bo to trwało od 9 rano chyba do 17:30
Aha, to
nawet,
długo.
więc to jest długi dzień. Myślę, że przede wszystkim ma to na celu te zadania, które one tam nam każą robić w grupach. Mają im pokazać, jak sobie radzimy w pracy
Tak.
w grupie, dlatego że tutaj się pracuje z ludźmi z całego
Jasne.
świata, więc trzeba jednak się dogadywać. Różne, jesteśmy tak pomieszani tutaj kulturowo i religijnie, że trzeba sobie jednak z tym radzić. Kolejna sprawa jest taka, że patrzą, jak sobie radzimy ze stresem, bo to jest jednak bardzo ważne w naszej pracy. No i trzeci, ten test z angielskiego, który też jest niestety ważny, dlatego że Emirates jako jedyna chyba linia lotnicza nie wymaga od nas iluś tam języków. Najważniejsze, żeby posługiwać się angielskim, dlatego że jest to język urzędowy w Dubaju i język urzędowy w Jemenie.
Jasne. Czyli angielski i to taki perfekt podejrzewam, tak? Bo tutaj już musisz umieć się dogadać no, perfekcyjnie, tak? Z klientem, z pasażerem.
Wiesz co, jeżeli chodzi o ten test, który tam był, no to ja muszę przyznać, nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą do opowiadania o tym, natomiast dlatego, że ja akurat byłam po roku nauki angielskiego w Stanach, więc dla mnie był totalnie prosty. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki bardzo zaawansowany język. Tym bardziej, że tutaj jednak bardzo szybko nabywasz tego języka, bo ciągle się nim posługujesz. No zdecydowanie musi być to przynajmniej dobry poziom angielskiego, dlatego że później przechodzisz trening cały, który jest cały po angielsku, więc jednak musisz
No,
coś tam rozumieć, myślę.
podejrzewam. A jeżeli chodzi o ten trening, bo to już jest, rozumiem, już po trzecim etapie, tak? Ten trzeci etap, czyli już po tych grupowych zajęciach, tak to nazwijmy, po tym językowym teście i jeszcze to jest trzeci etap, tak? Co to jest za etap? Z czego się
Tak,
składa?
i później po całym tym dniu wszystkie osoby, które zostaną, bo po każdym zadaniu powiedzmy są takie jakby eliminacje i panie mówią, że kto przechodzi, kto nie przechodzi i dosłownie garstka osób, bo z tego co pamiętam, jak ja byłam, to zostało nas 12 osób. Na dzień otwarty przyszło około
Wow.
300, czy tam
Z 300
350.
zostało ile
Natomiast na
mówisz?
sam koniec
12? 12.
12 chyba, tak mi się wydaje. Zostało nas 12 osób i zaprosiły panie nas na tak zwane final interview, co jest już taką ostateczną rozmową kwalifikacyjną, tylko już taką normalną rozmową, nie taką
Jasne.
szybciutką, tylko ta rozmowa kwalifikacyjna trwała prawie 1,5 godziny, z
Wow.
tego co pamiętam.
To sporo czasu. Czyli trzy etapy, które no, trochę czasu zajmują, ale z drugiej strony nic
Tak.
dziwnego, bo jakby no, obie strony tej decyzji, czyli i kandydat, i, no, i firma, która zatrudnia, muszą być pewni, nie? Tego, że chcą ze sobą współpracować. Czyli trzy
Tak.
etapy. I ja pamiętam, kiedy moja przyjaciółka też chciała właśnie korzystała z tego procesu rekrutacyjnego, mówiła o tym, że przyszło bardzo dużo kandydatów, kandydatek z doświadczeniem w lataniu, tak, stewardess z innych linii lotniczych, więc jakby automatycznie te osoby, no myślę, że jednak miały też większe doświadczenie i trochę im było łatwiej. A ty, kiedy przychodziłaś ten proces, miałaś takie właśnie obawy, że, no bo nie miałaś takiego doświadczenia, tak, jak podejrzewam też część tych osób, które się już zgłaszały i już pracowały jako stewardessy.
Tak, to prawda. Tak, ja zdecydowanie miałam obawy, bo nie miałam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę jako stewardesa, natomiast muszę tutaj nadmienić, że to zupełnie się w praktyce nie sprawdza, dlatego że Emirates ma zupełnie inne zasady pracy, dlatego oni wolą osoby,
Zupełnie świeżą,
które
tak?
nie mają
Taką
doświadczenia.
jakby nie ze środowiska,
Tak.
która być może ma przyjęte już jakiś tam sposób myślenia, postępowania, który niekoniecznie jest dla nich tym ideałem, tak?
Tak, dokładnie tak jest. Emirates, czy to prawda, czy nie, nie mnie to oceniać, natomiast Emirates rzeczywiście uważa się za najlepszą linię na świecie. Jednak inne mają procedury, inny mają sposób traktowania swoich pasażerów, więc dlatego też wolą tych wszystkich swoich pracowników od początku po swojemu, tak jakby
Pewnie,
nauczyć
niż
pracy.
oduczać jakichś tam zwyczajów, tak, które ktoś już ma przyjęte, jasne. Powiedz, a są jakieś takie już sztywne wymagania dotyczące, nie wiem, wieku, wzrostu? Gdzieś czytałem nawet o jakimś zasięgu ramion nawet, więc to już to w ogóle mnie zaskoczyło. Wiem o tym, że linie lotnicze wymagają, nie wiem jak to jest w Emirates, bo wydaje mi się, że kiedyś nie było tego, wymóg dotyczący pływania, umiejętności pływania. Jak to było i jak to jest teraz, jeżeli chodzi o te wymogi?
No to już ci mówię. Jeżeli chodzi o pływanie, tak, podstawowe, tylko i wyłącznie dlatego, że podczas, powiedzmy, awaryjnego lądowania na wodzie musisz umieć pływać, więc to nie jest tak, że oni sprawdzają, jaki masz poziom pływania czy coś takiego, tylko wrzucają
I
cię
jak
do
nie
wody,
utoniesz, to
jeśli
znaczy, że
potrafisz sobie
możesz
poradzić.
podpływać. Niech super, dobrze.
Otóż to. Dokładnie tak jest. Jeżeli chodzi o wiek, 21 w górę. Dlatego, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można spożywać alkohol od 21 roku życia, więc też można serwować alkohol od
O,
21
to
roku
też
życia. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zasięg ramion, jest taki test podczas tych dni otwartych, że trzeba sięgnąć na 2 metry 12 centymetrów.
2 metry zasięgu ramion? To jakiś poziom
Tak.
neandertalczyka co najmniej. Znaczy, powiem ci wprost, jak powiedziałaś o tym 21
Koniecznie.
plus to i tym alkoholu, to wyobraziłem sobie, że chodzi o to, że jak są te 4 rzędy, to musisz po prostu tego drinka podać tam daleko aż pod okno temu pasażerowi i to dlatego, tak? Ale a właśnie o co chodzi z tym zasięgiem? Że co? Że zamknąć te górne półki, tak? Czy o co chodzi?
To też, natomiast część ze sprzętu jest pochowana w tych wszystkich schowkach w suficie, wiesz, i trzeba dosięgnąć w razie jakiejś nagłej sytuacji, czy na przykład jakieś medyczne sprzęty mamy, czasami pochowane w tych schowkach przy suficie, więc trzeba po prostu być na tyle wysokim lub dać sobie
Żeby
radę, żeby
sięgnąć.
otworzyć
Okej.
to.
Są jeszcze jakieś takie wymagania sprecyzowane, konkretne, że bez tego absolutnie, nie wiem, właśnie wzrost na przykład?
No nie, najważniejsze, żeby sięgnąć. Ja jestem dosyć
No
niska,
właśnie.
jak wiesz, ja mam 1,60 m, jednak z gracją na jednej nóżce jakoś mi się udało.
Gracja w prawo, super.
Dosłownie. Więc nie, jeżeli chodzi o... Dużo osób pyta mnie o
Tak, to
tatuaże.
też ciekawy temat.
Jeżeli chodzi o Emirates, wiem, że w niektórych firmach absolutnie są niedozwolone, natomiast w Emirates, jeżeli nie są widoczne podczas gdy nosisz uniform, to nie ma problemu. Ja mam tatuaże na żebrach i zupełnie nikt nawet na to nie zwraca
Jasne, czyli
uwagi.
muszą być po prostu zasłonięte.
Dokładnie.
Okej.
Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, no to oni mają długie rękawy, bo mamy krótkie rękawki. Oni mają długie rękawy i mam tutaj mnóstwo znajomych, którzy mają po prostu wytatuowane całe ręce i to też nikomu
O,
nie przeszkadza.
to ciekawe. Wszystko jasne. Dobrze.
Dokładnie.
Wiesz co, ciekawi mnie i myślę, że też słuchaczy kwestia takich pozafinansowych korzyści dla pracowników, bo nie będziemy mówić o zarobkach, natomiast o takim socjalu powiedzmy, tak, o rodzaju takim zniżek. Słyszałem, nie wiem też na ile to jest prawda, że pracownik może w ciągu roku na przykład skorzystać z jakiejś określonej liczby lotów, może też na przykład ktoś z jego bliskich rodziny skorzystać, nie wiem, czy bezpłatnie, czy z jakąś zniżką. Rozumiem, że jest jakiś taki pakiet, tak, dla pracowników dodatkowych korzyści.
Tak, zdecydowanie, z tym, czego ja się bardzo cieszę, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o nas, o pracowników, w Emirates działa to tak, że mamy jeden darmowy bilet do domu rocznie, czyli raz w roku mogę polecieć sobie do Polski za
Super.
darmo. wszystkie inne bilety mamy zniżkę minus 50% i minus
Wow.
90%. Działa to na takiej zasadzie, że te minus 90% udaje nam się dostać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są miejsca na lotach. Niestety w Emirates jest tak, że ludzie chyba bardzo lubią latać Emirates i nie zdarza się to zbyt często, niestety. Wszystkie loty są przepełnione, natomiast jednak przyznam, że zdarzyło mi się parę razy fajne loty złapać na te właśnie minus 90%, gdzie raz na przykład zabrałam swojego brata na Malediwy i polecieliśmy właśnie na biletach na minus 90%, co wyszło nas po prostu bardzo,
No
bardzo
i
tanio,
właśnie mnie
powiedziałabym.
zżarła zazdrość totalnie. No taki kierunek po prostu jeszcze w dobrej cenie to wymarzona sprawa. Super.
Tak, jeśli chodzi o rodzinę, to mają zniżkę minus 50%, na ile biletów chcemy, i chyba raz w roku te minus 90%, jak się uda oczywiście. To oczywiście chodzi o to, czy są miejsca w
Jasne.
samolocie.
Ale powiedz, jeżeli chodzi o te nawet zniżki dla ciebie, to ty po takim całym miesiącu latania jeszcze marzy ci się to, żeby gdzieś wsiąść do samolotu, jako pasażer gdzieś polecieć, czy po prostu już wolisz spędzić ten czas sobie u siebie spokojnie w tym Dubaju i odpoczywać? Czy jednak oprócz pracy też zdarza ci się czasami lecieć gdzieś i odpocząć zupełnie poza domem, tak? No bo Dubaj w tym momencie można chyba powiedzieć, że jest jednak twoim domem.
No tak, zdecydowanie, bo tutaj mam swoje mieszkanie i tutaj zawsze wracam. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Uzależniające,
Też jest
ewidentnie.
tak, że ja akurat robię bardzo dużo tych długich lotów, czy do Stanów, czy do Australii, przez co mam w międzyczasie dużo dni wolnych, czyli powiedzmy potrafię mieć 4-5 dni wolnych skumulowanych, a to jest też tak, że jednak ten styl życia prowadzi do tego, że ciężko jest usiedzieć w miejscu. Ja też, jak wiesz, jestem bardzo, bardzo
Tak.
zżyta z rodziną, więc staram się widzieć się z nimi jak najczęściej. Więc jak mam powiedzmy 4-5 dni wolnego, to tak jak ostatnio poleciałam do Warszawy, po prostu wynajmowałam rodzicom i Rafałowi hotel i tam się spotkaliśmy.
Super.
Różnie to wychodzi. Wiesz, czasami jest tak, że w dni wolne, a to raz zabrałam rodziców do Rzymu, a to ściągam na przykład Rafała do siebie, a to sama lecę do Polski, więc to tak w kratkę, bo chcę też, żeby oni z tego skorzystali, póki można. Bo to myślę jest najlepszy czas i najlepsza okazja na to. Więc różnie to wychodzi, ale tak, rzeczywiście, rzeczywiście się to zdarza i zdarza mi się rzeczywiście też tak, że jak mam 4 dni wolnego, z którymi nie mam co zrobić, to patrzę, które loty są puste po prostu. Mamy takie swoje aplikacje, gdzie możemy sprawdzić, ile jest zabukowanych biletów, ile jest jeszcze wolnych miejsc, więc wtedy sobie sprawdzam, tak jak ostatnio, ok, Budapeszt wolny, no to lecimy na 3 dni.
Super. Nie, no to jesteś prawdziwym podróżnikiem, ewidentnie. Tylko teraz tak, w skali miesiąca na przykład, ja rozumiem, że to ciężko przeliczyć, bo to nie jest taki klasyczny 8-godzinny dzień pracy od 8 do 16, ale możesz powiedzieć, ile w skali miesiąca mniej więcej dni pracujesz?
Jeśli chodzi o dni, to niestety chyba nie ma takiego wyznacznika. Powiem Ci tak, pracuję około 100 godzin w miesiącu, od 80 do 100 godzin w
Okej.
miesiącu. Jeżeli chodzi o dni, to wszystko zależy od tego, jakie robię loty, dlatego że mamy loty, które trwają po 40 minut, które robimy w tą i z powrotem, więc dla mnie taki dzień pracy to jest 5 godzin, powiedzmy. Natomiast mamy loty do Houston czy do Seattle, który lot trwa 16 godzin, gdzie muszę być 2 godziny wcześniej, zanim po tych 16 godzinach dotrę do hotelu, to cały mój dzień pracy to jest 20 godzin, więc ciężko to jednak tak przełożyć na
Pewnie,
dni
ale godziny są
pracujące.
takim wyznacznikiem faktycznie, czyli między pół a trzy czwarte etatu wyrabiasz, można powiedzieć. Jeżeli chodzi jeszcze o to zakwaterowanie, mieszkanie w Dubaju, bo rozumiem, że to firma, tak, wam organizuje jakby to miejsce, to mieszkanie, jakby wam przydziela, tak? W ten sposób to wygląda?
Tak. I to jest bardzo, bardzo duży plus tej firmy, muszę powiedzieć. Dlatego, że przylatując do Dubaju, przyznaję szczerze, zostałam rozpieszczona do granic możliwości. Dlatego, że firma opiekuje się nami od A do Z. Co znaczy, że oni sponsorują bilety na przylot tutaj, cały trening, koszty całego treningu są pokrywane przez nich, jak również dostajemy mieszkanie, za które nie musimy płacić. Także nie płacimy też za rachunki, dlatego że wydaje mi się, że to jest przez to, dlatego że Emirates należy do rządu,
aha,
wiesz,
okay.
Tutaj generalnie, więc szefem Emirates jest tak naprawdę ruler Dubaju. Także wszystkie budynki tutaj należą do nich, więc oni nie muszą za to płacić tak jakby, dlatego też i my dostajemy to
mieszkanie. Jasne, rozliczają się wewnętrznie. Spółki
tak,
córki, spółki matki. Okej, okay, jasne. Czyli co, też nie musisz się przejmować tematem, nie wiem, transferów, tak, między hotelem a też domem, czy na przykład na miejscu, jak lecisz do, powiedzmy, Houston, tak jak powiedziałaś, bo rozumiem, że to jest tak, że lecisz do jakiegoś miejsca, niezależnie od tego, czy to jest daleko, czy blisko, i czasami, jeżeli to jest bliski lot, to masz lot powrotny, tak, który też obsługujesz jako stewardessa, czy zawsze jest tak, że zostajesz
tak.
tam na miejscu i na przykład, nie wiem, nocleg i dopiero następnego dnia jakiś kolejny lot wykonujecie?
Jeżeli lot jest powyżej 4 godzin i 50 minut, zawsze zostajemy, przynajmniej na jeden dzień. Natomiast jeśli są to loty krótsze, to robimy tak zwany turnaround, taki lot w tą i z powrotem, czyli operujemy w jedną i
zawsze,
operujemy w
zawsze
drugą.
Zawsze przy tych krótszych lotach mniej niż tam mniej więcej 5 godzin, tak? To wtedy obustronny
tak,
jest
tak,
lot.
Tak.
Dobra, jasne. Okej. Okay.
Dokładnie tak. Czasem oczywiście są takie loty, które trwają po 3,5 godziny, natomiast jest to lot nocny, to też Emirates zapewnia nam hotel tam, bo te loty nocne są bardziej uciążliwe
jasne.
Dla nas. To wszystko zależy od lotu, od destynacji, gdzie lecimy, jakie strefy czasowe. Natomiast te loty w tą i z powrotem to są zwykle takie bardzo szybkie loty. W większości już do Europy, jak latamy na przykład, to zawsze zostajemy na jeden dzień. W Stanach zostajemy na 2 dni, tak samo jak w Australii. Także są miejsca, w których zostajemy po 3 dni. Także to wszystko zależy.
A powiedz, w ogóle do czego było ci się tak najtrudniej przyzwyczaić w tej pracy? Nawet nie tylko chodzi o miejsce zamieszkania, co chodzi o samą pracę. Było coś takiego, co, nie wiem, cię jakoś zaskoczyło najbardziej? Było ci pod jakimś względem ciężko?
Myślę, że było całkiem sporo rzeczy, które mnie zaskoczyło tak naprawdę. Do czego było mi najciężej się przyzwyczaić? Po pierwsze do trybu pracy chyba, może nie do końca do typu pracy, co do tego, że potrafimy robić na przykład jeden lot w nocy, gdzie muszę wstać o godzinie 19 na przykład z łóżka, co było na mnie na początku strasznie uciążliwe, żeby się położyć na przykład o godzinie 13 w dzień, a kolejny lot na przykład robię o godzinie 4 rano, a jeszcze następny o 13. Poradzić sobie, ustawić sobie tryb spania było dla mnie na początku bardzo, bardzo ciężko. Natomiast myślę, że po pół roku człowiek się po prostu do tego przyzwyczaja.
Pół roku na przyzwyczajenie, do jet lag, tak? Sporo czasu faktycznie.
To też dlatego, że latamy wszędzie, wiesz? To nie jest tak, że na przykład ciągle latamy do Stanów, czy ciągle latamy do Azji, tylko ciągle latamy wszędzie niestety, więc jest jeden lot powiedzmy do Stanów, kolejny lot mam do Chin, a jeszcze następny mam do Australii, więc po prostu ten zegar bardzo, bardzo się przestawia, ale da się do tego przyzwyczaić. Każdy, myślę, ma swój sposób na to. Jeżeli chodzi o mnie, no to najlepiej się sprawdza dostosowanie się do danej strefy czasowej, więc powiedzmy, jeżeli ląduję rano w Stanach, to staram się dostosować do tego, co tam się dzieje, czyli staram się spędzić dzień normalnie i położyć się wtedy, kiedy tam jest noc. Niezależnie od tego, czy w Dubaju jest dzień,
jasne,
czy noc.
Czyli tak naprawdę mówisz, że organizm jest w stanie po pewnym czasie przyzwyczaić się, przynajmniej w jakimś stopniu, tak, do takiego trybu i jakby szybciej się adaptuje, tak, do danej, nie wiem, strefy czasowej, do tego, czy jest ciemno, jasno, czy już pora spać, czy jeszcze nie.
Tak, zdecydowanie tak. Moim zdaniem organizm jest w stanie się przyzwyczaić do wszystkiego tak naprawdę. Oczywiście zdarza się tak i do tej pory, nawet po 2 latach, że lec powiedzmy do Australii i nie jestem w stanie tam spać, dlatego że tam, kiedy jest dzień, mój zegar ma noc tak naprawdę i odwrotnie, więc wychodzi na to, że tam nie śpię prawie wcale, wracam do Dubaju i wtedy śpię powiedzmy 15 godzin. Potem wstaję i wszystko jest w porządku, więc na pewno nie jest to tak, jak powiedzmy normalna osoba, jeśli mogę tak powiedzieć, poleciałaby do Australii z powrotem, to wtedy ludzie dochodzą do
Wow.
siebie tydzień, tak?
To musi być wyczyn,
No
naprawdę.
my nie mamy na to czasu, więc to musi przebiegać dużo, dużo szybciej. Ale da się, nie jest to aż takie uciążliwe
Czyli
już teraz,
Karolina, taki
naprawdę.
najdłuższy lot, w którym brałaś udział, to ile trwał? 15.
16 godzin i 20.
16 godzin 20 minut. Nie no, po
Seattle.
prostu aż trudno sobie coś takiego wyobrazić. To, no, to szacun naprawdę, zdecydowanie. A w ogóle.
Nie jest tak źle, że ja wolę te długie loty,
No tak,
tak
godzinki
naprawdę,
lecą,
niż te
wiadomo, nie jest
krótkie.
to 40 minut, tak, gdzie trzeba przyjechać na lotnisko, przygotować się. A właśnie, jeszcze powiedz jedną rzecz, bo to mnie bardzo ciekawiło. Nie wiem, na ile to jest prawda. To kolejna taka jakaś plotka, która może jest faktem. Chodzi o taką gotowość do stawiania się na lotnisku w określonym czasie. Czyli załóżmy, mieszkam sobie w Warszawie, tutaj stacjonuję, jestem stewardem i linia lotnicza ma prawo oczekiwać, że na przykład w ciągu maksymalnie strzela 2 godzin od momentu, kiedy dadzą mi sygnał, ja mam w pełnej gotowości, w uniformie przygotowany, trzeźwy totalnie, pojawić się na lotnisku i być gotowy do obsługi lotu, mimo tego, że na przykład nie miałem tego dnia zagrafikowanego. Czy jest coś takiego, czy nie?
Nie, nie. To
To nie te linie.
absolutnie to nie, nie te
Okej.
linie, zupełnie nie te linie. Mamy oczywiście coś takiego, tak zwane stand-by'e, w momencie, bo oczywiście muszą być tak jakby zapasowe crew. Jeżeli ktoś się rozchoruje, ktoś nie zdąży na lot, czy różne dziwne rzeczy się wydarzą w międzyczasie, linia musi mieć zapasowe crew, tak? Więc są tak zwane stand-by'e na lotnisku i stand-by'e w domu. Mamy przy samym wejściu na lotnisko taki standby lounge, gdzie sobie siedzimy, odpoczywamy i w każdej chwili mogą nas wywołać. Natomiast to jest w grafiku. Taki standby trwa 4 godziny na
Aha.
lotnisku i to jest normalnie taki tydzień
Jasne.
pracy, czyli od tej do tej godziny jesteśmy na lotnisku, czyli nigdy nie ma tak, że nagle, że idę sobie po mieście i firma do mnie dzwoni, że teraz już muszę być gotowa. Nie, to w ten sposób nigdy nie odbywa. Zawsze to jest w grafiku. Jest też ten drugi standby w domu i my wiemy, że od tej do tej musimy być w domu, bo mogą do nas zadzwonić. Natomiast my wtedy jesteśmy, uniform jest przygotowany, walizka spakowana i powiedzmy siedzimy sobie w domu, oglądamy filmy i wiemy, że teraz w tych godzinach mogą do
Okej.
nas zadzwonić. Natomiast w momencie, kiedy te godziny miną, już jesteśmy wolni, robimy
Super.
co
No i
chcemy.
to wydaje się być faktycznie takie rozsądne.
U nas to jest tak związane, że taki miesiąc mamy w ciągu roku, w którym jesteśmy na takiej rezydencji tak zwanej. I wtedy z dnia na dzień się dowiadujemy, kiedy mamy wolne, czy na przykład mamy iść na standby. Natomiast to nie jest jakieś takie duże
Wiesz co, ale
zaskoczenie
swoją
aż.
drogą, jak mówiłaś o tym, jak latacie w wiele kierunków, to zapisałam sobie i pomyślałam, że to mogłoby być nowe hasło Emirates, czyli ciągle latamy wszędzie. To po prostu jest genialne. Wiesz co, a w ogóle jeżeli chodzi o Polaków w Emirates, dużo Polaków, czy Polek lata w tych liniach lotniczych? Dużo.
Bardzo dużo. Na szczęście bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo Polek i bardzo dużo Polaków,
Aha.
z czego ja się osobiście bardzo, bardzo
No ja
cieszę.
podejrzewam też, że masz sporo takich przyjaźni, bo no, też nie wyobrażam sobie tego w ten sposób, że to są stałe składy, które latają cały czas, tak? Czyli 3, 4, 5, nie wiem. I właśnie z jakiej ilości osób składa się zazwyczaj taki zespół, tak? To wszystko pewnie zależy od wielkości samolotu, od dystansu, tak? Od ilości pasażerów, bo to chyba nie jest jakaś stała liczba.
Tak, no nie, to zależy od samolotu, na którym latamy. Tak jakby Emirates ma dwie floty, mniejsze samoloty i większe. Ja latam na tych większych, z którym jest Boeing 777 i Airbus A380, czyli ten
I przy
dwupiętrowy.
okazji te dalsze loty, tak? Bo one raczej są takie dosyć długodystansowe.
No więc na Airbusie jest od 24 do 28 crew razem z kokpitem oczywiście. Natomiast na Boeingu jest to około
To sporo.
16.
Oba samoloty są dwupoziomowe?
Nie,
Tylko
tylko
Airbus.
Airbus. Airbus.
Czyli sporo Polaków, ale też jestem pewien, że wśród swoich koleżanek i kolegów masz znajomych z całego świata, tak? Tak podejrzewam przynajmniej.
No tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
Miałaś jakąś taką, nie wiem,
całego świata.
najbardziej zaskakującą sytuację na pokładzie? Już nie mówię o jakichś strasznie mrożących krew w żyłach historiach, typu ktoś krzyknął, że ma bombę, ale coś takiego zaskakującego, nie wiem, stresującego, coś, co ci jakoś zapadło w pamięci, jakaś sytuacja?
No tak, zdecydowanie. Z racji tego, że latamy po całym świecie, to różni ludzie z nami latają. Miałam kiedyś sytuację, która była rzeczywiście chyba w tamtej chwili przerażająca. Na dzień dzisiejszy myślę, że całkiem nieźle sobie poradziliśmy. Natomiast w tamtej chwili myślę, że wszyscy byliśmy przerażeni razem z pasażerami. Miałam pasażerkę, lot był z São Paulo, więc bardzo długi lot, 15 godzin. I pani, bardzo drobna kobitka, około 35 lat
Myślałem,
może
że
miała.
kilogramów. Myślałem, że naprawdę drobna. Okej, 35 lat.
Nie, myślę, że miała z 50 kilo, może ważyła więcej, nie pewnie. Pani nagle wyskoczyła z siedzenia i zaczęła coś krzyczeć. Natomiast zaczęła krzyczeć po hiszpańsku, gdzie São Paulo, no w Brazylii mówią po portugalsku, więc nikt nie bardzo wiedział, o co chodzi. Po chwili udało nam się ją uspokoić. Później przez jakiś czas zaczęła się przesiadać, jakoś dziwnie się zachowywać. No i nagle w środku lotu pani złapała za
O
drzwi i chciała
kurczę.
otworzyć. Więc my wszyscy po prostu przerażeni biegiem do niej. Drzwi się nie
No,
otworzą,
całe szczęście.
oczywiście, bo są na takiej wysokości zablokowane. Natomiast dla nas to od razu jest bardzo podejrzewa sytuacja, o co chodzi, czy jakie są pobudki tego, czy pani jest sama, czy pani jest z kimś. No w każdym razie udało nam się uspokoić. Nikt kompletnie nie rozumiał, o co jej chodzi. Nawet po tym, jak znaleźliśmy tłumacza, to pani po prostu mówiła bez sensu. I po tym, jak udało nam się uspokoić już, pani wskoczyła na siedzenie i na oparcie siedzenia wyjęła, słuchaj, nóż z kieszeni. I chciała generalnie nas
Nie, no nie mogę,
zaatakować.
poważnie?
Tak, i oczywiście, jak to zwykle bywa z moim szczęściem, ja byłam w centrum wydarzeń, bo byłam dosłownie dwa kroki od niej. Ja mówię, pasażerowie przerażeni. No wiadomo, że wszyscy przerażeni. No cóż, nie mieliśmy innego wyjścia. Trzeba było panią obezwładnić. Mamy specjalny też sprzęt na pokładzie, więc obezwładniliśmy panią. Zakuliśmy ją
O
niestety w
kurczę.
kajdanki, bo nie było innego
No
wyjścia.
tak, z widelcem mogłoby być
No.
niebezpiecznie. Gdyby faktycznie skutecznie wysiadła, to nie byłoby problemu, ale jak przesuwa mi dalej była, to trzeba było sobie jakoś z nią
No
radzić.
właśnie.
Słuchaj, może ona
Więc
pomyliła jednak
sytuacja.
drzwi, tak? Może chciała do toalety i tak na szybko. Nie, nie,
Nie,
nie
nie,
o to
nie.
chodziło. No dobra.
Zdecydowanie, nie. To była zdecydowanie próba ucieczki, co się okazało na ziemi, bo oczywiście procedury są takie, że w momencie, kiedy my obezwładniamy kogoś na pokładzie, to policja przychodzi i go zabiera. Więc panowie przyszli i później, jak się dowiedzieliśmy, pani po prostu miała problemy ze sobą. Dostała ataku
O kurczę.
klaustrofobii, więc desperacko chciała się wydostać. Natomiast no z drugiej strony, niestety, moim zdaniem, no jak wiesz, że masz problemy takie, to nie zamykasz się w tubie na 15 godzin.
No myślała, że da radę, tak, a tym razem się jakoś nie udało, kurczę. Ale to, aha, bo tak zastanawiałem się, jak ona tam w ogóle przemyciła ten nóż czy widelec, ale to rozumiem, że już była po posiłku, tak, i sobie tam zachowała coś.
Tak, dokładnie.
Prezent.
To był nasz widelec dosłownie stacji, której jechaliśmy. Więc nic się nie stało generalnie. Pod koniec dnia każdy był bezpieczny, nic się nie stało. Natomiast taka
A
dosyć
powiedz,
ciekawa
taka pani
sytuacja.
obezwładniona, ona nadal siedzi wtedy na tym swoim miejscu? Czy ma jakąś inną placówkę, że tak powiem, specjalną? Czy sobie tam.
Nie, wtedy zabieramy takiego pasażera do najbliższego
Aha.
miejsca. Od tego, w którym go obezwładniliśmy i wtedy pasażerowie są
Aha, w ten
przesiadani.
sposób. Okej. Okay. Nie, no to chapeau bas, tak? Za umiejętność, szybkość reakcji. Ja widziałem jakieś filmiki szkoleniowe, które pokazują, jak personel pokładowy powinien się zachować w trakcie takich no, skrajnych sytuacji. Faktycznie to są takie bardzo stresujące. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że nie są taką codziennością. No, podejrzewam, że nie. Ale jak już się zdarzą, to pewnie jest jednak stres lekki, nie?
No nie, na szczęście takie sytuacje nie są codziennością. Stres jest, zdecydowanie stres jest. Natomiast muszę przyznać, Na początku wszyscy tutaj się troszeczkę naśmiewaliśmy z tych z tych całych szkoleń, że po co to wszystko i w ogóle, jednakże no, jak to się później okazuje w
Przydaje
praktyce,
się.
bardzo się przydają,
Bardzo
dlatego
mnie
że machinami
interesuje
jakoś
to
tak
takie
jesteśmy
najciekawsze miejsce, w którym
zaprogramowani
byłaś.
i
Bo byłaś już
wiemy
w
od
tylu
razu,
miejscach,
co
że po
robić. Nikt
prostu
się nie zastanawiał, nikt się
zazdrości
nie
nie tylko
wahał,
mnie
nikt
pewnie
się.
zżera, ale z tych
Bo
takich,
oczywiście stres był w środku,
które
na
miałaś
pewno,
okazję być
natomiast
no
machinali
dłużej
chcą
niż
to robić,
czy tam
więc
kilka godzin
zdecydowanie
dosłownie,
te szkolenia są bardzo,
to co
bardzo
by było
dobre.
za miejsce, takie najfajniejsze?
Wiesz co, no, powiem ci szczerze, że mi naprawdę bardzo ciężko byłoby wybrać jedno miejsce. Ja lubię różne miejsca za różne rzeczy, może tak. Jedną z na pewno ulubionych moich destynacji jest Singapur, który po prostu uwielbiam. Za każdym razem, jak tam jestem, jest jeszcze tyle miejsc do odkrycia. Samo miasto jest bardzo, bardzo ciekawe. Jest to zupełnie inna kultura. Naprawdę tam mi się super podobało. Uwielbiam Tajlandię za jedzenie, uwielbiam plaże, uwielbiam Bangkok. Także Tajlandia to na pewno też jest jedno z moich ulubionych miejsc. Jeśli chodzi o duże miasta, to uwielbiam Sydney. Bardzo fajna atmosfera, przemili ludzie. Nowy Jork przede wszystkim, no ale to chyba też dlatego, że tam mieszkam, więc tam czuję się trochę też jak w domu.
Ale od razu, wiesz co, powiem ci, widać,
No
że
i
mówi to
tak.
mieszkanka Dubaju, czyli osoba, która jest przyzwyczajona do wielkiego, ogromnego miasta, do metropolii po prostu, która takiego zwykłego szaraczka, który tam przyjeżdża na pierwszy rzut oka, pewnie trochę przytłacza. No a umówmy się, Singapur, Dubaj, no to już są takie miasta, w których się dzieje i w których no, są to ogromne jednak metropolie, nie?
Tak, no cóż mogę powiedzieć, rutyna mnie zabija, więc ja chyba to jest to wszystko, co mogę powiedzieć. Chociaż przyznam, że na przykład bardzo, bardzo mi się podobają w Japonii, wiesz? I te małe miasteczka tam też zdecydowanie. Najbardziej chyba ludzie mnie tam urzekli. Japończycy nie mówią po angielsku, natomiast będą się dwoić i troić, żeby ci pomóc, żeby ci drogę pokazać. Rzucą wszystko i pójdą z tobą, jak nie będą chcieli ci je
So
wytłumaczyć,
sweet.
naprawdę. Więc no naprawdę, cudownie, dlatego uwielbiam. Mam nadzieję, że uda mi się
Super.
tam jeszcze wrócić.
Wiesz co, jeszcze tak wracając do tematu współpracowników, mnie bardzo ciekawi atmosfera w pracy, bo w zależności od długości lotu, wy spędzacie ze sobą od tych kilku do nawet kilkunastu godzin, ale jest pewnie spora rotacja, tak? Nie mówię o rotacji w samej firmie, tylko o rotacji składu, tak? Na różnych lotach. Często się w ogóle zdarza tak, że latasz z stałymi, to może za dużo powiedziane, ale z jakimiś osobami kolejny raz? Czy to zawsze jest zupełnie inny skład i zawsze nowe osoby?
Zdarza się to jednak bardzo, bardzo rzadko. Statystycznie może jest nas na dzień dzisiejszy 28 tysięcy crew w
28
Dubaju.
tysięcy?
Więc
Wow.
tak, więc jest to bardzo ciężko jednak, żeby latać z tymi samymi osobami. Jest to rozwiązane na takiej zasadzie, że system wybiera nam grafiki, tak jakby, więc te osoby są ciągle mieszane. Na każdym locie poznajemy nowych ludzi. Jeśli chodzi o atmosferę, no tutaj niestety muszę przyznać, że nie zawsze jest
O,
ona
to
zachwycająca.
zaskoczenie dla mnie.
Zdarzają się naprawdę wspaniałe loty, że jest cudowna atmosfera, wszyscy razem wychodzimy, świetnie się bawimy na pokładzie. Natomiast nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To była jedna też z rzeczy, które mnie bardzo zaskoczyły w tej pracy. Chyba im więcej człowiek dostaje, tym bardziej człowiek narzeka. Ja osobiście przyznam, że no ja absolutnie nie mam na co narzekać. Naprawdę lubię swoje życie tutaj i może też miałam dużo szczęścia, bo poznałam naprawdę cudownych ludzi. Więc mam grono bardzo fajnych ludzi obok siebie, natomiast czasem jak chodzę na loty, to niestety ludzie bardzo, bardzo narzekają. No moim zdaniem nie mają na co, ale
Jasne.
tak się zdarza. Więc często tak, że idziemy na lot, robimy to, co mamy zrobić, no i potem wychodzimy i tyle, i nie zostaje żadna pamięć po tych ludziach niestety.
Ale to pewnie
No ale
wynika faktycznie z
nie
tego,
jest
że
tak.
no jest tak duża mieszanka kulturowo-religijno, już nawet nie wiem jaka, ale mieszanka totalna różnych osobowości, że zresztą trudno też każdego polubić, tak, jeżeli jest się przez kilka godzin z tą osobą, to czasami trzeba więcej czasu, żeby się poznać, a to jest po prostu praca. Chociaż no, faktycznie miło jest, kiedy każdy się stara, żeby było miło, tak, i każdemu na tym zależy, to wtedy zupełnie inaczej, pewnie mija ten czas o wiele szybciej, przyjemniej i każdy z tego korzysta, no ale jesteśmy różni, tak, gdzie każda praca jest pod tym względem akurat chyba podobna, że nawet pracując w jednym miejscu, w jednym kraju, w jednej kulturze, to przecież też jest mnóstwo różnych osobowości, które nie zawsze się dogadają do końca, nie będą się dobrze dogadywały. Czyli z atmosferą bywa różnie, to zależy. A co byś w ogóle komuś doradziła, kto myśli o takiej pracy? Czy załóżmy, że spełnia te wszystkie wymogi formalne, o których mówiliśmy wcześniej. Jaką miałabyś radę dla tych osób?
No zdecydowanie, żeby spróbować tak naprawdę. Jest to dosyć specyficzna praca, nie ukrywam. Jest to specyficzny styl życia, nawet powiedziałabym. Dlatego, że inaczej to wszystko wygląda niż w normalnej pracy. Nie istnieje tutaj rutyna. Fizycznie jest to bardzo ciężka praca.
Okej, czyli fizycznie.
Natomiast jak dla mnie to jest naprawdę świetne doświadczenie i nigdy się nie nudzę. Także jeżeli ktoś tylko o tym myśli, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby próbować. Tak. Zresztą tak jak ze wszystkim w życiu, jeżeli masz ochotę czegoś spróbować, po prostu to zrób, bo nigdy się nie dowiesz. Oczywiście nie jest to praca dla każdego, natomiast chyba trzeba się przekonać.
A powiedz jeszcze tak na koniec, a propos takiego codziennego życia w Dubaju. Załóżmy, że masz właśnie te 4, powiedzmy 5 dni wolnych, więc całkiem sporo, można to dobrze zagospodarować i załóżmy, że nie lecisz do Warszawy, ani do Budapesztu, ani gdzie indziej, to jak wygląda w ogóle ten twój dzień wolny? To co wtedy leżysz, byczysz się? Chociaż no z tego, co mówiłaś, na tyle jesteś aktywna, że raczej 4 dni nie przeleżysz w łóżku. Ale możesz zdradzić trochę, jak wygląda twój dzień wolny, jak go sobie tam spędzasz zazwyczaj?
No zdecydowanie staram się nie leżeć w łóżku 4 dni. Zdarza się tak. Rzeczywiście się tak zdarza czasami, że po tych długich lotach po prostu organizm odmawia posłuszeństwa, że tak powiem, i musisz przeleżeć ten dzień w łóżku, bo nie ma siły na nic innego. Natomiast jeżeli jest to normalny dzień, bardzo dużo czasu w Dubaju spędza się poza domem, czyli bardzo często wybiję się ze znajomymi, a to na kolację, a to na kawę, a to na lunch. Dubaj o tyle nas rozpieszcza, że są plaże dookoła, więc bardzo, bardzo często spędzamy.
No tak, macie trochę tam piasku, to fakt.
Oczywiście. Są plaże, są baseny z racji tego, że jesteśmy tutaj cabin, znaczy stewardessą jestem, więc Emirates daje nam takie specjalne karty, dzięki którym mamy wejściówki na różne baseny hotelowe i tego typu rzeczy, więc bardzo często też z tego korzystamy.
Czyli zdecydowanie aktywne, tak? Spędzanie czasu.
Także no zdecydowanie jest co robić.
A miałaś okazję jeszcze trochę pozwiedzać? Znaczy same też okolice Dubaju, Emiraty? Czy raczej skupiasz się na Dubaju? Bo tak dużo jest ciekawych miejsc jeszcze w samym mieście, że nie ma specjalnie potrzeby gdzieś tam dalej jeździć na razie?
Byłam, zdecydowanie byłam. Byłam tutaj w Emiracie obok Dubaju. Bardzo takie fajne miejsce na nurkowanie, więc tam się kiedyś wybrałam. Oprócz tego kiedyś wybrałam się też na północ Zjednoczonych Emiratów. Mhm. Tam są góry, gdzie po prostu też naprawdę były bardzo, bardzo fajne widoki. Także jest zdecydowanie, jasne, jest co robić dookoła. W samej Abu Dhabi byłam już kilka razy, więc to też zawsze jest.
Czyli rozumiem, że tak podsumowując naszą rozmowę i kwestie związane głównie z pracą i z życiem, to chyba to nie zmieniłabyś zbyt wiele, tak? Gdybyś miała się tam cofnąć wstecz te 2 lata i miałabyś znowu podjąć taką decyzję, to byś ją jeszcze raz podjęła, rozumiem.
Tak, super. Zdecydowanie tak. Nie, absolutnie nie żałuję.
Czyli co teraz po tych 3 latach? Już masz jakiś taki pomysł i wiesz, co to będzie? Czy wiesz, a może też nie chcesz mówić, żeby nie zapeszać?
Nie, no nie mam problemów. Tak, przygotowuję się do tego, żeby zostać coachem motywacyjnym. Przeciwko Europie, tak naprawdę, dlatego że wydaje mi się, że jakoś mam tyle w sobie energii, że chciałabym się nią troszeczkę podzielić też. myślisz o tym, żeby pracować dla korporacji, dokładnie dla działów sprzedaży, gdyż tym się
Jasne.
zajmowałam wcześniej. No i motywowała mnie do pracy troszkę. Może na takiej zasadzie. Ja wiem, że to teraz w Europie zaczyna być bardzo, bardzo popularne. Jak już zdążyłam wcześniej powiedzieć, ja się nie nadaje do życia od poniedziałku do piątku, a szkolenia robiłam wcześniej, co mi sprawiało przyjemność, więc myślę, że teraz przyjemne z
To ja
pożytecznym
mogę też
będziemy łączyć.
same dobre rzeczy powiedzieć Ci o pracy coacha sprzedażowego, bo w sumie przez pewien czas wykonywałem takie zadanie. No oczywiście wszystko zależy od tego, do jakiej grupy się trafi, kogo będzie się miał za współpracowników, ale bardzo, bardzo fajnie, kiedy widzisz efekty tej swojej pracy i kiedy inni to naprawdę doceniają. Super, ja trzymam naprawdę bardzo mocno kciuki za Twoje plany, żeby się idealnie sprawdziły. Jak nasi słuchacze będą kiedyś poszukiwali coacha motywacyjnego, to śmiało mogą wpisywać Karolina Pominkiewicz i jestem pewien, że szybko Google im podpowie odpowiedni kontakt do ciebie. Bardzo, bardzo, bardzo
Ja.
dziękuję za to, że mieliśmy okazję porozmawiać, bo to jest naprawdę taki rodzaj pracy, który zawsze mnie ciekawił. Mam mnóstwo znajomych, którzy też myślą o takiej pracy i myślę, że to też była dla nich, czy będzie bardzo fajna podpowiedź. Oby to motywowało i jakoś inspirowało, nie? Do tego, żeby fajnie wykorzystywać swoje życie i żeby to wszystko się fajnie toczyło.
Tak, zdecydowanie. Jak najbardziej warto. Ja jestem za tym, żeby próbować, bo życie nie polega na tym, żeby spędzić je w
Super.
jednym miejscu.
Dzięki Karolina jeszcze raz bardzo i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tej pracy, to myślę, że możecie śmiało właśnie pod tym materiałem je zadawać. Mam nadzieję, że Karolina, jak jakieś ciekawsze pytania się pojawią, to będę mógł je z tobą skonsultować, bo tylko z twoich opowieści znam tą pracę i z obserwacji, jak latam, jak to wygląda. Więc to
Oczywiście.
ty jesteś tu
Jak najbardziej.
ekspertem w tych sprawach. Super. To jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. I tak oto pierwszy odcinek podcastu za nami. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie. Zapraszam Was na kolejne audycje poruszające tematy podróżnicze, lifestyle'owe. Będzie na pewno ciekawie. Więcej inspiracji i informacji na temat tego, jak tanio podróżować, gdzie wyjechać, jak się do wyjazdu przygotować i wiele innych znajdziecie na blogu życiewpodróży.pl. Zajrzyjcie, bo warto. Jeśli macie pomysły na kolejne rozmowy, chcielibyście podzielić się własnymi przemyśleniami na temat dzisiejszego podcastu, koniecznie pozostawcie komentarz na blogu pod nagraniem. Pozdrawiam Was serdecznie i przypominam, stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, aby stały w portach. Wypływajcie więc na swoje kolejne rejsy podróżnicze. Cześć!